Polskiego na Polski, czyli program poświęcony językowi współczesnej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj o jak ochlokracja i rozpoczynamy od licealistów z 4 LO. Posłuchajmy.
Wiktoria Kuszczal.
Nazywam się Grzegorz Szafraniec.
Patrycja Wolek.
Maria Benek.
Nazywam się Wiktoria Iwanec i uczę się w 4 liceum ogólnokształcącym.
To jest jakby sam wpływ ludu na daną władzę. Czyli na przykład decyzje są bardzo często wywierane przez lud.
Taka ostateczna wersja demokracji, taka bardzo ostateczna, w której to rzeczywiście lud sprawuje władzę. Myślę, że może prowadzić poniekąd w przyszłości na przykład do tyranii, ale również do różnych rewolucji.
Rządy tłumu, ale tłumu w jako negatywne właśnie zjawisko, dlatego że to jest demokracja z jednej strony, gdy ludzie wybierają wpływ na władzę, wybierają swoich przedstawicieli, ale ludźmi łatwo manipulują politycy, właśnie nie umieją rozróżnić, co kim jest populista, dlatego jest to zjawisko negatywne.
O jak ochlokracja i mam takie wrażenie, że młodzi ludzie nie rozwinęli skrzydeł.
Tak się zastanawiam, z czym oni to mogą kojarzyć, poza tym, że gdzieś w szkole termin się przemknął. I to, no jak się przemknął, no to z jakimś elementem filozofii politycznej, z jakimś wspomnieniem Platona czy Arystotelesa, o czym za moment, bo to gdzieś tutaj pobrzmiewało. Z w ogóle czymś, że czują, że się o demokracji mówi, jeszcze nie potrafią tego do końca zdefiniować, ale panie redaktorze, czy my też potrafimy zdefiniować, w którą stronę ta demokracja w XXI wieku pod wpływem cyfrowych narzędzi się rozwinie i czym ten tłum będzie w XXI wieku w momencie, kiedy grozi nam na przykład bezrobocie technologiczne albo kiedy procesy no, związane z jakimś wywłaszczeniem ludzi, z ich własności, z ich możliwości działania mogą być związane z klimatem i innymi jeszcze procesami. Tłum, prawda? Ale pobrzmiewało w tych młodych ludziach coś, co jest ważne dla ochlokracji. Ja wiem, że pan by chciał tutaj takiej dużej ekspresji, że to rewolucja, że wychodzi tłum na ulicę. To tam gdzieś brzmiało, ale bardzo spokojnie, więc powiedziałabym w mieście młodzież w XXI wieku tego się nie boi. My się boimy bardziej. To znaczy się, my, którzy czytamy książki, prawda? To znaczy się, że wiemy, że na świecie były rewolucje i te rewolucje były krwawe i że tłum tłuszcza, podły gmin, hałastra, no pan tak, redaktor znamy, tutaj, tak. Prawda, pewno by dorzucił parę synonimów, w taki bezosobowy sposób zacznie panować nad ulicą i jeszcze w dodatku, tu ważne, co uczennica podkreśliła, daje się zmanipulować, no to będę daje się zmanipulować politykom. A może daje się zmanipulować nie politykom, tylko na przykład twórcom teorii spiskowych. Ten tłum może się, to tak zwracam uwagę, nie? Dać manipulować rozmaitym osobom, bo o tłumie chyba też tutaj powiemy, prawda? O właściwościach tak, tłumu, tu profesor tak. Socjolog widzę jak w boksach stoi, żeby to objaśnić.
No, chciałbym chyba wcześniej doprecyzować, mianowicie wydaje mi się, że ten pierwszy uczeń, to odpowiem krytycznie, nie za bardzo miał rację, że jest to wpływ ludu. To jest bezpośrednie przejęcie rządów przez tłum, przez lud. Nie? To jest taka sytuacja właśnie, nie jak w demokracji, że ktoś tu bardziej naciska, wybiera, tylko no po prostu przejmuje władzę. To taka totalitarna demokracja w tym sensie, że ten właśnie motłoch gmin przejmuje bezpośrednio rządy i rządzi, tak jak rozumiem pana redaktora oczekiwania właśnie w rewolucji. Nie? Tu nie ma elit, my sami z siebie wyłaniamy te elity, które będą wprowadzać nowy porządek. To trochę jest takie zjawisko obecne w społeczeństwie, mianowicie czasami słyszymy o linczu, nie? Że lincz. I wtedy te wszystkie systemy kontroli przestają obowiązywać, bo my wytwarzamy pewien nowy porządek, my bierzemy władzę, wszystkie formy władzy, właśnie również tą sądowniczą i decydujemy o nowym porządku społecznym, nie? W wielu wymiarach. I tutaj właśnie ta ochlokracja, to jest właśnie taki rodzaj sprawowania władzy, no można powiedzieć, też w literaturze są takie określenia jak demokracja totalitarna, nie? Że my sprawujemy władzę tak całościowo, nie? I tu żadne tam jacyś elity, jakieś oligarchowie, czy partie, koterie, które są, będą odgrywać rolę, to my oddolnie tutaj będziemy decydować teraz o tym, jak ma na przykład funkcjonować gospodarka, nie? Że to my zdecydujemy, co jest teraz najważniejsze w społeczeństwie, które wartości będziemy szerzyć, albo będziemy decydować o tym, kto sprawuje władzę, bo to jest bardzo ważne. Znaczy, to my będziemy wydawać rozkazy określonej treści i oczekiwać, że ci inni się podporządkują nam. No bo powiedziałbym w historii na przykład taki przykład niezbyt chlubny, jak rabacja Shelley. Nie? No to jest właśnie to. Był pewien porządek, my chcemy go zburzyć, nie? W związku z tym drastycznie działamy, bez jakichkolwiek sądów. Sami wymierzamy sprawiedliwość po to, żeby wprowadzić nowy ład, żeby przejąć to, co było fundamentem tego porządku, czyli na przykład własność. I tu już zbliżam się do marksizmu, który czasami jest uważany...
Ja mogę twórczo rozwinąć.
Właśnie.
No, pani profesor rozwija twórczo marksizm.
Nie, a właśnie, że nie. Ja tylko tak to zawieszenie wykorzystałam, bo notabene chętnie bym pokontestowała to, co powiedział mój kolega uczony profesor. To znaczy się, w momencie, kiedy zaczynamy mówić o słowie sprawiedliwość, ono dzisiaj nie jest naszym tematem, to musimy jakby wiedzieć, że pewne wystąpienia społeczne są no, funkcją pewnych strukturalnych upokorzeń albo no, poczucia deprywacji, ale mającego zasadne korzenie. To znaczy się nie relatywnego w związku z porównywaniem się z innymi, tylko takiego, że po prostu no, strukturalnie jesteśmy w sytuacji niewesołej. I bardzo być może, że to jest mechanizm ochlokracji. Natomiast no, dla porządku, panie redaktorze, to po prostu jednak musimy powiedzieć coś, co pobrzmiewało tutaj w tych wypowiedziach. To znaczy się, to jest termin, który gdzieś mamy od czasów Platona, Arystotelesa, Cycerona, Polibiusza, czyli starożytnych. On wziął się z tego, że starożytni już patrząc na zróżnicowane ustroje pokazywali, to zresztą taka najfajniejsza i prosta klasyfikacja, że w zależności od tego, czy rządzi jednostka, grupa, czy całość zbiorowości, możemy mieć ustroje dobre i złe, prawda? I w tej platońskiej i rozwiniętej przez Arystotelesa klasyfikacji była monarchia, która mogła być złą tyranią, była oligarchia rozumiana jako arystokracja, ale też mogła być rządami właśnie takiej oligarchii złej, nie? Arystokracja była dobra, oligarchia już raczej niedobra. Tutaj od strony właśnie rządów zbiorowości albo demokracja, albo poliarchia, natomiast ochlokracja jest ich przeciwieństwem. Czyli kiedy właśnie nieokiełznana tłuszcza, tłum dostaje władzę, nie potrafi jej realizować, ponieważ unicestwia zasadę, że rządzić powinni najlepsi, wybrani z wybranych, prawda? W tych wszystkich elitarystycznych rzeczach, pomysłach na ustrój jest, że to jednak najlepsi powinni rządzić. Kłopot z tym, jak tych najlepszych znaleźć. Natomiast co mnie zaskoczyło przy wypowiedziach uczniów i ochlokracja może stać się tyranią. To znaczy się, powiedziałabym, bardzo ciekawa intuicja. To znaczy się, w momencie, kiedy następuje to przejęcie władzy takie radykalne, bo jeszcze warto by było powiedzieć, że są jakieś takie klasyczne cechy ochlokracji. To znaczy się, radykalizm jest jedną z tych cech. Drugą taką cechą, którą też uczniowie wskazali, jest podatność na demagogię. Czyli jedną cechą, rządzą wszyscy, są podatni na demagogię, zarażają się pewną myślą i są radykalni. Później powiemy, że to bardzo przypomina psychologię tłumu.
Ja chciałbym powiedzieć trochę ostrożnie z tymi Grekami, bo my ich chyba idealizujemy. I oni to byli Arystoteles, Platon, tacy wielcy, a jednocześnie uznawali, że niewolnicy to nie są godni i im ten świat wydawał się uporządkowany, ale tylko do tych, których oni uważali, że są godni tego uporządku.
Tak, niewolnik to było mówiące narzędzie.
Dokładnie, nie? Tak, no właśnie. Nie? I tutaj powinniśmy też jakby wskazać, że to poczucie sprawiedliwości jest ważnym elementem tych buntów prowadzących do takiej anarchii. Nie? I czasami jest to przesilenie, gdzie to, co pani profesor nazwała właśnie, tak jak w socjologii się mówi, o relatywnej deprywacji, zaczyna występować wśród mas. Nie? Dopóki to nie występuje, to ten system jest bezpieczny. Ale czasami właśnie ta elita, która w imieniu mas sprawuje władzę i która ma największe kompetencje, doprowadza do sytuacji tak dużych nierówności społecznych, że masy się po prostu buntują. Nie? I to mamy taki przykład przecież znakomity w naszej historii, ruch Solidarności. To była swego rodzaju taka właśnie ochlokracja, nie? Gdzie robotnicy autentycznie, jakby, no, problem jest z nazewnictwem, problem, bo i w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawowali władzę robotnicy, nie? Ale właściwie Ruch Solidarności to był tym ruchem właśnie robotniczym oddolnym, który dążył do przejęcia władzy, nie? I do wprowadzenia tych norm sprawiedliwości społecznej w wielu wymiarach, które były akceptowane przez większość. Ja bym chciał tak generalnie prowadzić może do tyranii, nie? I faktycznie to bardzo dobrą intuicję mają.
To nie do końca jest intuicja, bo tak naprawdę to jest twórcza kontynuacja Hanny Arendt i tak, korzeni totalitaryzmu. To, że uczennica właśnie tak powiedziała, jest zaskakujące, bo to świadczy właśnie albo o doczytaniu, albo o przemyśleniu. Ponieważ jeżeli mamy taką amorficzną masę, prawda, ludzi, którzy, powiedziałabym, czegoś chcą i chcą w taki sposób, że to władza do nich należy. Powiedziałabym, skrajna postać tej suwerenności ludu, skrajna postać demokracji. Ta postać demokracji, która zatrzymuje się na pierwszej zasadzie, bo wśród zasad demokracji mamy suwerenność ludu czy narodu, mamy reprezentację, która nas przenosi na poziom demokracji pośredniej, czyli realizowanej jednak przez parlamenty, rządy, głowy państw, no, różne organy państwa. Mamy podział władzy, notabene on też wyrasta z takiego, jak ja tłumaczę to nieraz, skąd się wziął ustrój amerykański, takie check and balance, takie hamowanie się władz, bardzo istotne, że sądy są niezawisłe, że między władzą ustawodawczą a wykonawczą jest cały czas pewien balans. To tak naprawdę amerykański przykład jest tu bardzo dobry, bo ojcowie założyciele, czyli twórcy konstytucji amerykańskiej, oni się z jednej strony, osadzając na doświadczeniach europejskich, bali tyranii, bali właśnie dyktatora, kogoś, kto będzie wariatem i przejmie rządy, a z drugiej strony bali się nieokiełznanej masy, którą identyfikowali nawet z parlamentem. W związku z czym stwierdzili, my musimy zrobić balans, żeby nam nie doszło ani do jednego, ani do drugiego. I to check and balance w ustrojach współczesnych jest pochodną właśnie tego typu myślenia.
Przy czym można powiedzieć, że ojciec demokracji Abraham Lincoln w 1863 roku mówił o rządach ludu przez lud i dla ludu, nie? I równoważą się te różne typy władzy, te porządki, ale jednocześnie we wszystkich jest udział ludu. To znaczy, jeżeli wybierany jest sędzia, on musi zyskać aprobatę ludzi, na którym terenie wydaje swoje sądy, na którym sprawuje właśnie tą władzę sądowniczą. Ta władza sądownicza powinna uzyskać akceptację ludu. Czyli nie tylko to ma być ten check balance pomiędzy elitami, które są emanacją właśnie tej władzy, ale również w tym wszystkim uczestniczy lud. Powinni się wsłuchiwać w głos ludu. I tutaj na przykład bardzo ważnym wydaje mi się jako socjolog pojęcie właśnie tego społeczeństwa obywatelskiego i instytucji pozarządowych, które tą kontrolę powinni sprawować. Podobnie jak media, zauważcie, ta czwarta władza, nie? Która również powinna patrzeć na ręce tym pozostałym i to właśnie w imieniu ludzi, ponieważ nie każdy słuchacz radia, czy czytelnik gazety, czy widz telewizyjny będzie chodził do urzędu, sprawdzał, przepytywał, zadawał trudne pytania, nie? Tylko w jego imieniu działają media, to one powinny właśnie kontrolować.
Elementem społeczeństwa obywatelskiego są też partie. I zobacz, jak to się z tym potocznym oglądem kłóci. To znaczy, my uważamy, że partie nie są nasze. Nasze mogą być media, nasze mogą być właśnie organizacje pozarządowe. Nie, bardzo solidnym elementem transferu tego, czego chce lud do systemu organów państwa, są partie polityczne. One są tym właśnie pasem transmisyjnym. Inna sprawa, że bardzo być może, że my żyjemy w takich czasach, w których model demokracji pośredniej właśnie uległ wyczerpaniu i ta nasza abominacja, niechęć do partii politycznych jest wskaźnikiem tego. Nasza też pewna powściągliwość wobec tego, co mogą parlamenty, jest też wskaźnikiem właśnie tego, że na przykład no, społeczeństwo sieciowe zmienia nam trochę układ ról i powiedziałabym egalitaryzuje społeczeństwo, które naraz ma możliwość wyrażania głosu w inny sposób niż dotychczas, niż za pomocą tych pośredników, no bo po prostu wypowiem się w sieci.
Pani profesor doskonale mogłaby nam opowiedzieć, jak system wyborczy determinuje reprezentatywność ludu właśnie w odpowiednich ciałach, tutaj w tym wypadku w partiach politycznych, nie? Bo słynne JOW-y, nie? Że wybierajmy bezpośrednio, wtedy wydaje się, że jest to najlepszy mechanizm, który no, w jakiś sposób nawiązuje do tej idei, której dzisiaj rozmawiamy, o chlokracji, nie? Że nie ma tutaj tych działania partii politycznych, ale my wiemy oczywiście, że to nie jest doskonały system, ale on w idei swojej właśnie ma być taką emanacją tych rządów bezpośrednich.
No to tak o chlokracji mówi polityk numer jeden.
Rządy motłochu, rządy tłumu. Jest to karykaturalna forma demokracji, najbardziej, właściwie nawet nie wiem, czy można byłoby to określić demokracją, bo demokracja sama w sobie zawiera też poszanowanie innych osób. To są sytuacje, kiedy tłum wymusza wręcz siłowo pewne rozwiązania, na przykład w formie demonstracji ulicznych, blokowania urzędów, albo podejmowania innych tego typu działań. I jest to nawet powiedzenie, że jest to forma demokracji, jest przesadą. Nie, jest to raczej forma anarchii, a nie demokracji.
A tak o ochlokracji mówi polityk numer dwa.
Kierunek, w którym może podążać demokracja, jeśli te procesy zachodzą w sposób niewłaściwy, wymieniamy ją jako właśnie takie wypaczenie procesów demokratycznych, gdzie władze przejmują całkowicie ludzie, ale w formie tłumu, takiego ludu, który de facto nie ma żadnych przedstawicieli, tylko stara się siłą wywalczyć wszelkie ewentualne profity.
Pani profesor, to co z tymi politykami? Boją się tego tłumu, czy nie?
Myślę, że każdy wie dobrze, że moment, w którym pewien spontaniczny, żywiołowy, masowy ruch wyjdzie na ulicę, to pali licho władzę, to różne rzeczy się dzieją, które są destrukcją, niszczącą mienie, niszczącą normy, deregulującą całe społeczeństwo, z taką traumą, którą potem trzeba odreagowywać. Ja tylko bym wróciła do takiego wątku, który tutaj też się pojawia, prawda? To znaczy się, czy to jest rzeczywiście wynaturzenie ustrojów, czy to w ogóle jest typ ustroju, bo bardzo być może, i ja chcę Państwa uwagę na to zwrócić, że w dzisiejszych czasach o ochlokracji mówi się jeszcze w jeden sposób. Jak mówi się o tym jako o pewnym reżimie kulturowym. Właśnie poprzez dopuszczenie ludzi do udziału w ogóle. Na zasadzie to już jest norma. My nie powiemy, że ty masz prawo, a ty nie masz prawa udziału. Ale to są takie przeciwprądy. Politycy są czasem tego świadomi, a czasem nie. To znaczy się przeciwprądy. No, wróćmy na przykład do Hanny Arendt. Te korzenie totalitaryzmu były takie, że powiedziałabym, naraz zaczynali do głosu dochodzić wszyscy, w tym wszystkie wyrzutki społeczne. Ja nie mówię tego z jakimś takim negatywnym nacechowaniem, tylko mówiliśmy kiedyś tutaj na antenie o ludziach zbędnych, ludziach luźnych, o takich ludziach, którzy stracili pracę, migrują, muszą się, nie wiem, przemieszczać, no, są bez jakiegoś takiego dokładnego przyporządkowania. I teraz oni też szukają swojej szansy życiowej. I to jest ten moment, kiedy motłoch zaczyna jakąś taką wzbierającą falą tworzyć rzeczywistość i bardzo często jego niezdolność do wytworzenia instytucji rzutuje na przejście w tyranię. Właśnie, no to jest ta intuicja Hanny Arendt, prawda, że poprą każdego, kto im obieca coś, to kto im wykona jakąś taką złotą mróżczkę, która gdzieś, czy górę, która gdzieś tam jest na horyzoncie.
Do tego PiSu pasuje historia rewolucji francuskiej, nie? Bo no, to jest oczywiście właśnie taki doskonały przykład, ale ja myślę, że politycy mają też świadomość, że to nie tak łatwo jest rządzić, nie? To masą się wydaje tak, że łatwo jest sprawować władzę, nie? Co to za problem wydawać rozkazy, polecenia, nie?
Rządzić dekretami.
Tak, to wszystkiego jest dużo, nie? I my tylko rozdajemy. Myślę, że to tak jest. Ja też czasami słyszę nieraz złośliwe komentarze od osób, które spotykam, że pan jest tam na uczelni profesorem, to nic nie robi, nie? Co to za problem? Ja też mógłbym wyjść i 90 minut mówić, o czym pan chce, nie? No właśnie tak nie jest. I tutaj z panią profesor chyba jesteśmy zgodni, że to kryterium merytokratyczne jest bardzo ważne, nie? I ono trochę zabezpiecza, daje spokój tym ludziom, którzy sprawują władzę. Zresztą są znane takie mechanizmy w socjologii, mówiące o stratyfikacji społecznej, tak zwana paretowska klapa bezpieczeństwa, nie? Że jeżeli jest ten ferment oddolny, nie? To najlepiej tych którzy reprezentują te interesy, wypuścić z tej niższej struktury, z tej niższej kategorii społecznej do wyższej, czyli kooptować ich do władzy na przykład. Nie? I wtedy rozładujemy to napięcie. Nie? I wtedy oni zobaczą i to teraz rozładować. Ja myślę o tym bardzo pozytywnie. No zobaczą, że te podejmowanie decyzji to nie jest takie proste, że te decyzje mają swoje konsekwencje, które wpływają potem na właśnie nastroje społeczne, na to, czy my możemy podjąć tą decyzję, bo jeżeli podejmiemy wcześniej tą decyzję, no to skutki najczęściej pojawiają się po jakimś czasie i my możemy zgodnie z tą decyzją wcześniej podjętą rozporządzać tym mieniem, albo większym, albo mniejszym.
Poszła panu profesorowi fantazja już bardzo daleko, ale ja bym jeszcze dalej ją poprowadziła. To znaczy się, a słuchajcie, jeśli ochlokracja ma nacechowanie takie negatywne, ale jest rządami wszystkich, a my wszyscy wiemy, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, że jesteśmy podmiotami, to powstaje pewien paradoks. Dlaczego złym miałoby być coś, co upodmiotawia wszystkich, skoro każdy z nas jest jednostką naprawdę wartą życia, wartą działalności, wartą tego, żeby miała jakieś znaczenie. I teraz, jak zaczęliśmy od starożytnych, to sobie myślę, że ci starożytni to losowali, panie profesorze, urzędników, prawda? Były specjalne takie maszyny, wkładało się takie blaszki i się losowało urzędników i nawet jeszcze w dodatku były takie postanowienia, że albo wszyscy dostają pensję, a jak nie ma dla wszystkich, to tylko ci na niektórych urzędach. Notabene to właśnie się godziło z tym, co pan profesor powiedział. Niech każdy porządzi i zobaczy, co to się dzieje. Czy jakiś rodzaj zupełnie nowych instytucji, takich niehierarchicznych, bo to, co nie jest złe w ochlokracji, to jest pomyślenie sobie o tym, że może da się bez hierarchii. I teraz zobaczcie, nasze społeczeństwo funkcjonuje dzisiaj już, jestem przeciwko temu, ale funkcjonuje w taki sposób, że pracuje projektami. Wykonasz projekt i mamy cię z głowy, prawda? Płacimy ci tylko za projekt, a po projekcie ci już nie płacimy. No ale to jest jakiś mechanizm też wyłaniania ludzi do wykonania pewnych zajęć. Może my idziemy w kierunku takiej organizacji społecznej, w której nie trzeba będzie polityków. Przepraszam panów polityków, ale bardzo być może, że w tym kierunku ochlokracja gdzieś nas doprowadzi.
Ja myślę, że znakomity temat i wiosenne przesilenie daje na pole fantazji, które rozwijamy.
W Radiu Kraków o ochlokracji profesor Magdalena Mikołajczyk, bardzo dziękuję.
Demokratka, dziękuję bardzo.
I profesor Piotr Nowak.
Absolutnie również demokrata, dziękuję bardzo.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.